Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco pozdrawiamy naszych słuchaczy. Zapraszamy na cykliczną audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studio jest już gość dzisiejszy, komentator czytań biblijnych na najbliższą niedzielę, 16 grudnia, trzecią niedzielę adwentową. Ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Witamy serdecznie.
Witam, również szczęść Boże.
Księdza profesora, szczęść Boże. Ta niedziela jest szczególna, prawda? Trzecia niedziela adwentu. Czytania, które mamy na nią właśnie przygotowane, to jest Ewangelia Świętego Łukasza, trzeci rozdział, 10-18 wers. Potem także mamy oczywiście pierwsze czytanie, to jest czytanie z księgi proroka Sofoniasza, trzeci rozdział 14-17 i czytanie drugie, czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, czwarty rozdział 4-7 wersu, można powiedzieć o tym mówi, że Pan jest blisko. A my jak zawsze zapraszamy oczywiście do udziału w naszej audycji, potem po tej egzegezie będą też i telefony od Państwa tutaj możliwe, a zacznijmy od modlitwy do Ducha Świętego, prosząc o światło dla nas wszystkich. Duchu Święty, przyjdź, prosimy.
Ożywicielu mój, ożywicielu tego, co we mnie bez życia, przyjdź. Bo serce moje czeka na tchnienie Twojej łaski, Duchu Święty, Pocieszycielu mój, Ożywicielu tego, co we mnie bez życia. Bo serce moje czeka na tchnienie Twojej łaski. Przyjdź, by pocieszyć, nadzieję wlać. Tam, gdzie nie mogę już zobaczyć jej. Przyjdź. Co miłości, by rozerwać kajdany zła. Przyjdź z mocą miłości, tam gdzie nie mogę już zobaczyć Cię.
I rozpoczynamy od Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić? On im odpowiedział, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma, kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On im powiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiedział, na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
Thank you.
Można powiedzieć, że patronem niejako Adwentu jest święty Jan Chrzciciel. I właśnie ten wielki prorok, który jest ostatnim z proroków Starego Testamentu i takim pomostem do Nowego Testamentu, pojawia się również w Ewangelii, którą przed chwilą słyszeliśmy. Przywołuje ją święty Łukasz. Ale żeby zrozumieć kontekst tego fragmentu, warto umieścić go w nieco szerszych ramach. Bo gdybyśmy nie umieścili w szerszych ramach tego fragmentu, to mielibyśmy sytuację kogoś, kto w sposób spokojny odpowiada na pytania czyjeś, jak mają żyć ci czy inni ludzie, którzy pytają. Natomiast zanim doszło do tego dialogu, do tych pytań, miało miejsce ważne wydarzenie. Może po kolei. Na początku trzeciego rozdziału Ewangelii Łukaszowej są podane ramy historyczne. Łukasz jako historyk podaje bardzo dokładnie, że to wydarzenie wystąpienia Jana na pustyni było w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara i potem podaje kolejnych lokalnych władców, żeby umieścić w bardzo dokładnym momencie historii powszechnej to wielkie wydarzenie. Następnie przywołuje słowa proroka wzywającego do prostowania dróg Panu, do przygotowywania dróg i przez to sam utożsamia się z głosem wołającego na pustyni. I to wołanie na pustyni nie było takie spokojne, grzeczne, ale ono było bardzo dramatyczne. Ludzie, którzy przychodzili przyjąć chrzest Janowy, słyszeli odniesione do siebie słowa plemię żmijowe. To jest bardzo obraźliwe, plemię żmijowe. Kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? I potem mówi, wydajcie więc godne owoce nawrócenia. I potem mówi, już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew i każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. To są bardzo dramatyczne słowa, słowa, których ludzie się bali, których się potrafili mocno przestraszyć. I to była często dla niektórych jedyna motywacja, żeby przyjąć chrzest, ale nie tylko zewnętrznie, żeby zostać zanurzonym w rzece Jordanie. To był tylko gest zewnętrzny. Temu towarzyszyć ma przemiana serca, czyli nawrócenie. To jest warunek tego, by chrzest zadziałał, w cudzysłowie. Dlatego też przestraszeni, kiedy widzieli, że zostali nazwani plemieniem żmijowym, bardzo obraźliwie, kiedy krzyczał Jan Chrzciciel, bo możemy sobie wyobrazić, że on krzyczał, nie mówił, zresztą to jest głos wołającego, a nie mówiącego na pustyni. A jeszcze ta siekiera do pnia drzewa przyłożona, która oznacza, że bardzo blisko i nieuchronnie nadchodzi czas kary, bo to jest obraz kary, zmotywował ludzi do tego, by przemienili swoje życie. Przemiana życia, przemiana serca, metanoia, czyli przemiana myślenia, to jest właśnie nawrócenie. No i teraz przychodzą ludzie, różni ludzie, różnych profesji, no i teraz chcą wiedzieć konkretnie, bo już mają motywację, żeby przemienić to, co złe, żeby przestać czynić to, co złe, szukają rady za tym, co mają robić. I dopiero teraz w tym kontekście widać, jakie znaczenie ma fragment, jaki przypada na niedzielę trzeciego Adwentu w ramach Ewangelii. I teraz przyjrzyjmy się naszej perykopie. Mowa jest o tym, że Jan nauczał nad Jordanem i te tłumy ludzi przychodziły do niego po rady. Najpierw mamy odpowiedź ogólną, nieskierowaną do nikogo konkretnego, do żadnej grupy społecznej konkretnej, tylko do każdego, kto chciał po Bożemu żyć. Jan mówi, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo czyni. Czyli krótko mówiąc, w imię miłosierdzia należy pomagać potrzebującym. Kto nie ma ubrania, będzie marzł, więc trzeba komuś takiemu w imię miłosierdzia, jeśli się samemu ma więcej, choćby dwie suknie, jedną oddać. Kto ma potrzebę, bo jest głodny, powinien otrzymać jedzenie. To nie są jakieś potrzeby wygórowane, tylko to są przecież najbardziej podstawowe potrzeby każdego człowieka. Strój, ubiór, jedzenie. Po tej radzie, w której już widać słowa miłosierdzia, wypowiedziane przez Jana, który nieco stonował, do tej pory wołał, przerażał, napominał, groził, straszył nawet. teraz spokojnie, merytorycznie i rzeczowo odpowiada na pytania. Po tej ogólnej odpowiedzi, której adresatem mógł być każdy ze słuchających jego słów i każdy z nas dzisiaj także, nie tylko tamci byli pierwsi adresatami Janowych spostrzeżeń, również my nim jesteśmy, to po tych radach przychodzą już konkretne grupy, by się powiedzieli, zawodowe. Najpierw przychodzą celnicy, żeby przyjąć chrzest, ale jeszcze raz powiedziałem, to jest tylko zewnętrzny znak, ten chrzest, zanim musi iść wnętrze człowieka, czyli przemiana życia. I się pytają nauczycielu, co mamy czynić. Zwróćmy uwagę, mówią do Jezusa nauczycielu, tak jak później będą mówić do Jezusa w ten sposób. On ich poucza jako nauczyciel. Zanim dojdziemy do tego, co im mówi, najpierw trzeba się zatrzymać nad ważnym momentem, bo on też jest istotny dla zrozumienia kontekstu. Otóż celnicy byli to poborcy podatków, bo my dzisiaj celników kojarzymy z urzędnikami lub funkcjonariuszami, którzy pilnują, żeby nie przemycać żadnych towarów, a te, które wymagają opłacenia cła, by temu cłu były poddane. Owszem, troszeczkę z granicami jest to związane, bo celnicy często przy granicach pracowali, natomiast przede wszystkim byli poborcami podatków. A trzeba pamiętać, że wówczas Palestyna znajdowała się, tak jak większość właściwie ówczesnego basenu Morza Śródziemnego, pod władzą Rzymu. A więc, innymi słowy, możemy powiedzieć, że to była forma okupacji. Jeśli zatem poborcy zbierali podatki na rzecz obcego imperium okupującego kraj, byli kolaborantami, byli współpracownikami. I już to było pierwszym momentem, który ich dyskredytował. Nie byli lubianymi ludźmi, byli pogardzani. Ale to wyglądało tak, że Rzymianie często wynajmowali ludzi w danych regionach swego imperium, którzy mieli zlecenie zebrać taką i taką sumę. No i oni to robili. A kiedy już zdołali tę sumę zebrać, mogli zbierać dalej. To znaczy nie mogli, ale często to robili. Albo przymykali oko na jakieś cła, podatki. Wtedy często byli podatni na korupcję. Na pewno nieraz bogacili się kosztem innych ludzi przez swoją nieuczciwość, pazerność. No i nie trzeba zatem być zdziwionym, kiedy słyszymy w Ewangelii, że są zestawiani z nierządnicami. Celnicy i nierządnice, mówił Jezus w niejednej swojej wypowiedzi, wejdą przed wami, choćby mówił do Królestwa Bożego. Nierządnice i celnicy, najwięksi grzesznicy. Więc kiedy oni, nie do Jezusa, tylko do Jana Chrzciciela się zwracają, to trzeba mieć świadomość, że zabrnąwszy bardzo głęboko, czy upadłszy na dno swego życia pod względem moralnym, oni naprawdę od tego dna chcą się odbić. W przypadku tych, którzy z Jezusem później rozmawiali, znamy Zacheusza, znamy Lewiego, czyli Mateusza, tego, który został apostołem i ewangelistą, że można ten swój fach zmienić, porzucić i żyć uczciwie, a szkody naprawić. Tymczasem Jan Chrzciciel nie mówi o porzuceniu tego zawodu, nie zachęca ich do tego, by oni zmienili pracę, tylko mówi krótko: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. A więc żadne łapówki, żadne korupcje, żadne nieuczciwości, żadne haracze, tylko tyle, ile wam wyznaczono. Zatem mogą wykonywać swoją pracę. Co ciekawe, Jan, wbrew większości swoich rodaków, wcale nimi nie gardzi. Daje im konkretne wskazanie. Kolejną grupą tych, którzy przychodzą do Jezusa, są żołnierze. Oni się również pytają, do Jana Chrzciciela, przepraszam, nie do Jezusa, oni się również pytają, a my co mamy czynić? Również na chwilę zatrzymajmy się przy żołnierzach. To byli żołnierze rzymscy, ale de facto pochodzący z różnych stron wokół Izraela. Izraelici ze względu na swą wrażliwość religijną nie byli werbowani do wojska jako najemnicy. Natomiast mieszkańcy Syrii i innych regionów wokół Izraela, owszem, zostawali żołnierzami. Czasami ci żołnierze to byli przybysze ze zupełnie dalekich stron. I oni często również byli wzorem czy antywzorem postępowania. Nieraz wymuszali haracze, nieraz wzniecali burdy, bo to nie byli ci tacy ułożeni legioniści, jakich my znamy. To byli tylko zwykli najemnicy, najprawdopodobniej. Więc sporo i oni mieli za uszami. Jan Chrzciciel nie mówi do nich, zrzućcie zbroję i żyjcie szukając innej pracy, poszukajcie innej pracy, innego zajęcia, bo to jest niegodziwe i złe, to co robicie. Tylko daje im konkretne wskazanie. Wskazanie mówi, na nikim pieniędzy nie wymuszajcie, czyli koniec rozbojów, haraczy, nikogo nie uciskajcie. Czyli nie róbcie nikomu krzywdy, bo z pozycji żołnierza jesteście, a jeszcze w grupie większej jesteście silniejsi. Możecie dużo siłą zdobyć i przemóc, ale tego nie róbcie. Ale, i tutaj mówi Jan, poprzestawajcie na waszym żołdzie. Czyli róbcie to, co robicie, ale bądźcie w tym uczciwi. Mamy zatem spokojnego Jana Chrzciciela wbrew temu, co dopiero przed chwilą słyszeliśmy i jak go sobie możemy wyobrazić, który daje rady ludziom, bo ci ludzie tych rad potrzebują. Widać, że oni autentycznie mają potrzebę nawrócenia. I za chwilę on ich ochrzci, zanurzy ich w wodach Jordanu, bo to już nie będzie pusty gest oblania czy wodą, czy raczej zanurzenia w wodzie, tylko jakby zwieńczenie tego, co właśnie zaszło w ich sercu. Czytamy dalej w tym fragmencie Ewangelii przeznaczonym na trzecią niedzielę Adwentu, że kiedy tłum rozmawiał z Janem Chrzcicielem lub też wsłuchiwał się w jego słowa, albo też widział gest chrztu, jakiego on udzielał, oczekiwał z napięciem, tak pisze Łukasz. To było pewne napięcie, bo nie wiadomo, co dalej będzie. I ludzie zastanawiali się, kim jest Jan. Nawet niektórzy snuli takie domysły, że być może on jest Mesjaszem. Pamiętajmy, że przecież Izraelici przez bardzo długi czas, przez stulecia, czekali na Bożego posłańca, którym miał być Mesjasz. Maszijach oznacza namaszczony, pomazaniec, namaszczony przez samego Boga, który go pośle. Na kartach Pisma Świętego Starego Testamentu znajdujemy różne teksty, które stanowią zapowiedź Mesjasza. Ale nie są one umieszczone w jednej tylko księdze, tak, dzięki której możemy w pełni rysy Mesjasza odczytać, tylko jak kamyki różnokolorowe, kamyki tej samej mozaiki są porozrzucane. No i niełatwo jest dany kamień wydobyć, kamyczek i połączyć z innymi. Dlatego też to nie było takie jasne i pewne, kiedy Mesjasz przyjdzie, jak będzie wyglądał, do końca kim będzie i tak dalej. Więc skoro ten człowiek, Jan Chrzciciel, przemawiał z mocą, który miał tak wielki posłuch, wszak skutek jego wezwania do nawrócenia miał miejsce od razu, natychmiast, to musiał być kimś wyjątkowym. Jeszcze jeśli głosił to, co robił, że czyni w imię Boże, no to być może on jest Mesjaszem. Jeszcze przecież Jezus się nie uaktywnił. Za chwilę będzie moment, w którym rozpocznie on publiczną działalność. Zresztą nie od innego aktu, jak od poddania się aktowi chrztu. I będzie chciał, by to Jan jego ochrzcił. To jest odrębny temat. Natomiast skoro jeszcze nikt nie słyszał Jezusa i jeszcze go nie znał, to naturalnym było, że pojawiła się ta myśl w sercach ludzi, że być może Jan Chrzciciel jest Mesjaszem. A on to pewnie słyszał, albo się tego domyślił, bo próbował skorygować to błędne myślenie i mówił, ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Mówi zatem wprost, że tylko wodą chrzci, za chwilę usłyszymy, jak chrzcić będzie ten mocniejszy, czyli Mesjasz, czyli Jezus Chrystus. A Jan, chcąc umniejszyć samego siebie w sposób przesadny, hiperboliczny, ukazuje siebie za człowieka mniej godnego nawet od niewolnika, bo rozwiązywanie rzemyków u sandałów to była czynność, jaką wykonywali niewolnicy względem swoich panów. Jan chce pokazać, jaki wielki dystans, jaka wielka różnica jest pomiędzy Mesjaszem, prawdziwym Mesjaszem, a nim domniemanym Mesjaszem i w ten sposób wskazuje, że nie jest Mesjaszem. A co będzie robił Mesjasz? On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Mamy tutaj dwa żywioły całkowicie sobie przeciwstawne. Jan chrzci wodą, a Chrystus Duchem Świętym i ogniem. Mówię w kwestii żywiołu o ogniu oczywiście, ale to Duch Święty jest właśnie przede wszystkim podmiotem, tym, który, czy w którym będzie chrztu udzielał Mesjasz. A Duch Święty i ogień, co jest ciekawe, pewnie myśli nasze kierują się ku scenie w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. Wówczas zamanifestował on swoją obecność poprzez języki jakby z ognia. A więc ten ogień, który oczyszcza, który, jako że był w kształcie języków, daje moc, a wyrazem natychmiastowym tej mocy był fakt, że nieznający innych języków apostołowie rozumieli i przemawiali w nieznanych dotąd sobie językach, więc ten ogień jest symbolem też pewnej mocy. Ale dla porównania, prorok Joel, prorok Starego Testamentu, używa obrazu nie ognia w odniesieniu do Ducha Świętego, ale wody. Mówi o wylaniu Ducha Świętego. Wylaniu. Do tej pory Duch Święty w Starym Testamencie, to czytamy, był dawany przez Boga tylko jednostkom, dzięki czemu mogły te jednostki wykonać zadania, jakie im polecono. Duch na przykład potrafił pomagać sędziemu, wzbudzić sędziego. Mówimy o czasach sędziów, który dokonał bohaterskiego pokonania wrogów. Duch towarzyszył prorokom, którzy głosili słowo w imię Boga i Boże Słowo. Duch był dawany tylko jednostkom. Ale jeden z tych proroków, Joel, zapowiedział, że kiedyś nim zostaną obdarzeni wszyscy, kol basar, wszelkie ciało, mówi. I nie na zasadzie pokropienia, bo tak sobie możemy, jeśli o wodzie mówimy, tylko wylania. Wyobraźmy sobie, jakby ktoś kubeł zimnej wody, no zimnej, nie zimnej, ale kubeł wody na nas wylał, to jest co innego niż bycie pokropionym na przykład przez deszcz, przez kapuśniaczek jeszcze taki maleńki. No i niezależnie od tego, czy mamy obraz wody, czy obraz ognia, przede wszystkim odnosi się on do Ducha Świętego. Duch Święty w tym kontekście jest również kojarzony z ideą sądu Bożego, bo pojawia się obraz wiejadła w ręku oczyszczenia, w ręku człowieka, to jest obraz człowieka, ale tego, który oczyszcza omłot. I mówi Jan, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. To wiejadło, to była forma łopaty, czy jak to określić, w każdym razie czegoś, narzędzia, którym który brał rolnik czy młynarz do swej dłoni i napełniał je pszenicą, a to była pszenica jeszcze z plewami. Plewy są od pszenicy lżejsze, więc kiedy na wietrze podrzucał tę pszenicę z plewami, to w sposób naturalny wiatr przewiewał te plewy, rozwiewał je na różne strony, a pszenica, jako że jest cięższa, opadała. I to była taka naturalna selekcja. Więc to, co dobre, zostało na miejscu i zostanie później do spichlerza przewiezione, bo to jest przydatne, to są przecież ziarna, z których potem będzie wytwarzany chleb, a to, co jest nieprzydatne, to, co nie będzie miało żadnej korzyści, zostanie przez wiatr rozwiane, a potem razem zgarnięte i wrzucone do ognia nieugaszonego. Ogień jest w symbolice biblijnej często także nie tylko w odniesieniu do Ducha Świętego, ale jest symbolem i wyrażeniem sądu. Więc łączy się zatem idea sądu także i z Duchem Świętym. Mamy zatem sytuację, w której zapowiada Jan mocniejszego od siebie, siebie zaś uznaje za bardzo niegodnego. On tylko wodą chrzci, a ten, który nadejdzie, Mesjasz prawdziwy, chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem i także będzie partycypował w sądzie nad ludzkością. Ziarna symbolizują ludzi postępujących uczciwie i sprawiedliwie, przestrzegających przykazań Bożych, natomiast plewy wręcz odwrotnie tych, którzy z racji swego niewiernego życia stają się nieprzydatni i ukarani zostaną spaleniem w ogniu. Fragment tej Ewangelii przeznaczonej na trzecią niedzielę Adwentu kończy się ogólną wzmianką narratora. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. To jest Ewangelia przypadająca na trzecią niedzielę Adwentu, którą w liturgii nazywamy niedzielą radości, niedzielą gaudete. Można powiedzieć, że ta radość jakoś tutaj nie za specjalnie jest widoczna, ale to tylko pozór. Bo czy ludzie, którzy porzucili, mówię tutaj o grzesznikach, celnikach, żołnierzach, nieuczciwy, niesprawiedliwy i grzeszny styl życia, a nawróciwszy się i przyjąwszy chrzest, zaczęli żyć po Bożemu, czyż nie jest to powodem do radości dla wszystkich i dla nich samych? Czy Jan, który głosił dobrą nowinę, nie głosił jednocześnie nowiny radosnej? Więc nawet wbrew pozorom niewidoczna radość w tej perykopie ewangelicznej wpisuje się w całokształt trzeciej niedzieli Adwentu, niedzieli radości.
Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu. Ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela. Król Izraela, Pan jest pośród ciebie. Nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie, nie bój się, Syjonie, niech nie słabną twe ręce. Pan twój Bóg jest pośród ciebie, mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości.
O ile motyw radości obecny w perykopie Ewangelii przeznaczonej na trzecią niedzielę Adwentu nie jest aż tak bardzo klarowny, przynajmniej na pierwszy rzut oka, o tyle wybrzmiewa on bardzo wyraźnie w pierwszym czytaniu. Jest to czytanie wzięte z fragment z księgi proroka Sofoniasza. I prorok mówi: wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu, ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Córa Syjonu, córa Jeruzalem to są uosobione figury odnoszące się do mieszkańców Jerozolimy, a być może nawet szerzej całego Izraela. Więc prorok Sofoniasz wzywa do radości, której towarzyszyć ma śpiew. I podaje motyw tej radości. Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela. I potem dodaje, że jest Pan królem Izraela i jako król otoczy opieką swój lud, który nie ma się już więcej bać. Nie bój się, Syjonie, znowu pada w trybie rozkazującym zdanie, niech nie słabną Twe ręce. I jakby paralelnie, równolegle znowu jest motywacja. Pan jest pośród ciebie, tam był nazwany królem, tu jest mocarzem. Tam sprawia, że Izraelici nie muszą się bać, tutaj przynosi zbawienie. Ale właściwie mamy to tu zapowiedź w czasie przyszłym, więc odnowi miłość, wzniesie okrzyk radości. Czas przyszły, a więc to, co nastanie. Gdyby wziąć tak historycznie, dosłownie te słowa proroka Sofoniasza, który żył mniej więcej w połowie VII wieku przed Chrystusem, to być może ta radosna zapowiedź dotyczy wydarzeń związanych z uwolnieniem Izraelitów z niewoli, z wygnania, powrotem z wygnania. W tym czasie, kiedy prorok pisał, już Asyryjczycy pokonali północną część Izraela, a południowe królestwo judzkie jeszcze funkcjonowało, ale nie minie kilkadziesiąt lat, kiedy i ono upadnie, tym razem z powodu najeźdźcy babilońskiego, króla Nabuchodonozora. I być może już jakby naprzód wypisane zostały słowa pociechy, że nie mają się rodacy Sofoniasza martwić tym ani bać, ale wręcz radować, bo to nie żaden król na wygnaniu, ale Bóg włada nimi, a on jest potężniejszy od największych królów. I choćby był ktokolwiek bardzo silny i możny na tym świecie, to Bóg jest prawdziwym mocarzem. W naszym lekcjonarzu to słowo przetłumaczone i zapisane zostało z wielkiej litery. On przynosi zbawienie. To gdyby chcieć jakoś umieścić te obietnice i zawezwania proroka w kontekście, to tak to wygląda. Natomiast w dalszej perspektywie, i to jest dla nas ważniejsze, ta radość ma zapanować wtedy, gdy przyjdzie oczekiwany przez naród wybrany Mesjasz. Wtedy zapanuje radość, Mesjasz przyniesie zbawienie jako wysłannik Boga, sam będzie także królem i sam będzie mocarzem. Tu jest wspomniany mocarz, a w Ewangelii mocniejszy. Tak mówi o Jezusie Jan Chrzciciel. Podobny wydźwięk i radość wykazuje tekst, jaki przypada w miejsce psalmu, bo w niedzielę rzadko kiedy się zdarza, że recytujemy, czy częściej śpiewamy, czy słyszymy wyśpiewany psalm, jakiś inny tekst. Tym razem jest to fragment z księgi proroka Izajasza, którym mówi prorok, że Bóg jest zbawieniem, że ufa Jemu, że Bóg jest Jego pieśnią i mocą i stał się zbawieniem, znowu powtarza, a więc te same motywy jak u proroka Sofoniasza. I zapowiada, wy zaś z weselem czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia. Pojawia się wesele w znaczeniu radości. Dlatego jest to motyw, dla którego Izraelici powinni się radować, wychwalać Boga i śpiewać, bo czynów wielkich dokonał. I kończy się ten fragment, wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest wśród ciebie święty Izraela. Wielki jest Bóg wśród swego ludu, tak mówi Izajasz. Sofoniasz mówi, Pan jest pośród ciebie. Ale tak naprawdę ta pełnia obecności i nowa jakość obecności Boga nastąpi wtedy, gdy na świat przyjdzie posłany przez Jego Mesjasz, który okaże się być Jego Synem.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
List do Filipian, którego fragment słyszymy w ramach drugiego czytania niedzielnego, należy do czterech tak zwanych listów więziennych. Dlatego, iż po pierwsze apostoł narodów pisał te listy, to znaczy Filipian, a także listy do Filemona, Efezjan, Kolosan, przebywając w więzieniu, a właściwie w różnych więzieniach, bo nie jedno tylko miał zaliczone, nie jeden areszt. A po drugie, to właśnie w tych listach mowa jest o więzach. Apostoł pisze o więzach, w których żyje, co można rozumieć w sposób metaforyczny, ale i również dosłowny. Będąc w więzieniu, przeżywając takie czy inne utrapienia i niedogodności, mógłby być człowiekiem smutnym i doświadczonym przez cierpienie. Doświadczony był przez cierpienie, ale bynajmniej nie był smutny. W jego sercu pojawiała się radość, z którą chciał się dzielić z adresatami swoich listów i z którą dzielić się może również i z nami. Dlatego też wypowiada, a znowu wyobrazić sobie możemy, że wykrzykuje wręcz: radujcie się zawsze w Panu. I potem powtarza po raz drugi: radujcie się. Jeśli coś jest powtórzone po raz drugi, to ma tym większą wagę przekazu. Więc wezwanie do radości jest naprawdę bardzo ważnym sygnałem i zachętą, jaką daje nam święty Paweł. Potem wspomina życzeniowo, że dobrze by było, niech będzie, mówi, znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Być może doświadczony jest brakiem łagodności w stosunku do siebie samego ze strony strażników więziennych, żołnierzy, którzy go pilnowali. I wreszcie podaje motyw radości. Pan jest blisko. Zaraz do niego wrócimy. Pan jest blisko. Dodaje, aby się nie martwili jego czytelnicy, jego listów o nic albo o to, co nie jest potrzebne, ale trwali na modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Życzy im, aby poddali się pokojowi, aby pokój zapanował w ich sercach. Motywem tego wszystkiego, tej radości, jest fakt, że Pan jest blisko. Zwróćmy uwagę, że mamy tutaj też pozorną nielogiczność, czy może sprzeczność. Prorocy przywołani przed chwilą, których teksty słyszeliśmy w ramach pierwszego czytania i w miejscu, gdzie zwykle jest psalm, oni cieszyli się, że Pan już teraz jest blisko, a to, czego dokona, nastąpi w przyszłości. A tym, co się ma dokonać, jest przyjście Mesjasza. Dlaczego zatem Paweł pisze: Pan jest blisko? Kiedy pisze z perspektywy już wydarzeń, które miały miejsce, i że Mesjasz przyszedł, że działał, że umarł, że zmartwychwstał. On już przecież o tym wiedział doskonale. Dlaczego pisze, że Pan jest blisko? Tak mówić mógł święty Jan Chrzciciel. On mówił: idzie mocniejszy ode mnie. To znaczy idzie, zbliża się. Trzeba przygotować mu drogi. A Paweł przecież mógł powiedzieć: już przyszedł, był. Albo jest. Otóż apostoł być może odnosi się do ponownego przyjścia Chrystusa, bo to Chrystus jest tym Panem. Tytuł Pan, Kyrios po grecku, bo po grecku przecież został spisany Nowy Testament, w tym także list do Filipian, odnosi się nie tylko do Boga Izraela, którego my kojarzymy z Bogiem Ojcem, ale także do Jego Syna, Syna Bożego, do Chrystusa. Kyrios, Pan, to także jest Chrystus. On jest, bo sam mówił, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. On był, chodząc po ziemi i dokonując cudów, nauczając ludzi, ale On przyjdzie w triumfie i w chwale. I to jest powód dla wielu ludzi niestety do strachu, ale dla wiernych Jezusowi do radości. Adwent to jest czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Przyjście Pana nastąpi przy końcu świata, u kresu dziejów. Towarzyszyć owszem temu będą straszne znaki i wydarzenia, o których sam Jezus mówi w tak zwanych mowach eschatologicznych, ale przecież dla tych, którzy są wierni Bogu, to będzie czas odkupienia, to będzie czas spotkania wyczekiwanym z utęsknieniem Zbawicielem, z Panem. To jest powód do radości, nie do smutku. I taki człowiek nie musi się bać końca świata. Dlatego ten pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie, pisze Paweł, strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ten pokój towarzyszy tylko tym, którzy nie muszą się bać. Jest takie przysłowie, kto broi, ten się boi. A kto nie broi, możemy dodać, bać się nie musi, ale w jego sercu trwa pokój, pokój i radość. Ta radość, która wybrzmiewa z czytań w liturgii słowa w trzecią niedzielę Adwentu i ta radość, która powinna towarzyszyć także i nam i którą powinniśmy mieć w naszych sercach, ilekroć myślimy o Panu i ilekroć oczekujemy Jego przyjścia w chwale.
A my już teraz zapraszamy do rozmów po tej egzegezie słów Pisma Świętego na najbliższą niedzielę. Naszym gościem jest ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca egzegezy w Wyższym Seminarium Duchowym w Pelplinie. Zapraszamy naszych słuchaczy, telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66.
Rozstójcie ścieżki, idzie kur swej chwale, przychodź, szeroko serce otwórz mu i przyjmij go. Idzie już Chrystus Pan, rozstój drogę swą, miejsce mu w sercu zrób, nie króluje w sercu twym.
I rozmawiamy po już egzegezie Pisma Świętego najbliższą niedzielę, trzecią niedzielę Adwentu. Wysłuchaliśmy wcześniej Ewangelii według Świętego Łukasza. Przypomnę, trzeci rozdział, 10-18 wersu. Potem także czytanie z Księgi Sofoniasza, trzeci rozdział, 14 wers. Początek i czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian, czwarty rozdział, 4-7 wers. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałam się zapytać.
Witamy, ale kto mówi skąd na początku? Dobrze?
A mówi Anna z Krakowa.
Tak, Pani Anno.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałam się zapytać, co znaczy, że przyjdzie mocniejszy ode mnie i będzie chrzcił rózgą żelazną? To znaczy, co należy rozumieć przez rózgę żelazną? Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku mamy szczęść Boże.
Tak, akurat w tym fragmencie to się nie pojawia, to jest tak inny tekst, ale rządzenie rózgą żelazną oznacza rządzenie twardą ręką, dzisiaj my byśmy tak powiedzieli. A więc przyjdzie ktoś, kto zrobi porządek, kto będzie silny i pokona wrogów, ale dla swoich będzie dobrym pasterzem, to znaczy surowym, kiedy trzeba, i ta żelazna rózga tę surowość symbolizuje. Ale to nie ten fragment, bo tu jest mowa o tym, że będzie chrzcił, przepraszam, idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka, i jest mowa o chrzcie Duchem Świętym i ogniem.
I taka prosta odpowiedź, ale konkretna. Zresztą jak w to jest piękny obraz, bo Pan Jezus używał tych, prawda, obrazów od tego umłot pszenicy. To te wiadło to jest właściwie, można powiedzieć, takie bardzo gęste widły, można powiedzieć, tak, prawda? Że jest...
Może nawet lepiej widły, bo ja mówiłem takie coś do łopatki podobne,
bo
właśnie. Żeby,
bo to było to począsanie, tak. Czyli ten taki, prawda, ruch, który... I to domu kosztowało trochę pracy, ale ten wiatr właśnie powodował, że ona się oczyszczała, czyli coś, no, świetny symbol oczyszczania, prawda? To jest tego, że i tutaj, co Pan Jezus mówi, że pozwólcie, mówił wcześniej jeszcze przy powieści, do końca dojrzeć, no bo żeby nie wyrwać też i ziarna dobrego przy okazji czyszczenia wtedy pola. No i pamiętajmy, że konkol zasiał szatan, prawda? Więc to jest...
Tak, tak.
No zły. I... On mówi, tam jest mowa, że zły.
I możemy sobie wyobrazić, że kiedy wzrasta to zboże, to naprawdę trudno jest odróżnić, czy tu obok to jest chwast, bo on jeszcze jest maleńki, tak samo jak maleńka jest ta pszenica kiełkująca, i naprawdę można zrobić krzywdę pszenicy. Dlatego nawet z tego choćby powodu trzeba dać czas sobie czasu, trzeba wykazać cierpliwość. Będzie moment, kiedy się wyrwie chwast i to będzie moment sądu. Pan Bóg jest rychliwy, Pan Bóg nie jest rychliwy, ale sprawiedliwy, możemy powiedzieć, według też jednego z naszych przysłów.
Tak. Wiem, że kiedyś na czasie katechezy też takie pytanie padło, jak to właśnie rozumieć, prawda, że tą cierpliwość, że Pan Bóg mógłby na przykład wszystko, że tak powiem, w cudowny sposób załatwić, prawda, dotknięciem jakby takim, nawet nie musiało być jakiegoś procesu, nie musiałoby to wszystko trwać, a to jednak okazuje się, że Pan Bóg chce pokazać człowiekowi, że to są, no, jest potrzebny czas, prawda, na dojrzewanie, na zmianę myślenia. Nie chce być tutaj takim magikiem, prawda, który coś robi różdżką.
Tak, a z drugiej strony to czekanie, ta w cudzysłowie cierpliwość Boża, to jest też forma miłosierdzia, bo kiedy się czeka, to się daje komuś czas na to, by on się nawrócił. Przypomnijmy sobie inną przypowieść o nieurodzajnym drzewie figowym. Otóż kiedy należałoby je wyrwać, bo już od jakiegoś czasu nie przynosi owocu, więc jest nieprzydatne, wyjaławia ziemię, to właśnie Jezus mówił wtedy, to znaczy ogrodnik mówił, a to on się kryje za obrazem ogrodnika, jakby do surowego Boga Ojca, możemy tak, no, powiedzmy w skrócie powiedzieć, daj mu czas. Może temu drzewu, niech ja się o nie zatroszczę, może przyniesie owoc. Ale jak nie, to wtedy będzie można je wyrzucić, wyrwać i wyrzucić i spalić. Także ten czas jest także przejawem miłosierdzia. Bo gdyby była kara natychmiastowa, to jest wtedy już pozamiatany w cudzysłowie. A tak może, no, ktoś się nawróci, bo ma czas.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Czy to jest możliwe, jak się uważa powszechnie, że Jan Chrzciciel nie znał swojego krewnego Jezusa, czy powiedzmy, że tam kuzyn, czy no ale krewny, przez tyle lat, czy raczej wygląda to tak, że on znał go, znali się ze sobą osobiście, przecież obydwaj mieli po 20 lat i więcej, a dopiero ten duch, o którym jeszcze Jan nie bardzo wiedział, jak go nazwać, bo oni go chyba Duchem Świętym to został nazywany duch dopiero już w czasach Nowego Testamentu i dopiero mu ten duch objawił, tak jakby zobaczył swojego krewnego i zobaczył w nim kogoś nowego, kogoś, kogo nie znał, o kim nie wiedział, że ten ktoś, jego zwykły krewny cieśla, jest kimś więcej niż tylko cieślą. Dziękuję za odpowiedź. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
No właściwie możemy powiedzieć, że oni się znali jeszcze zanim się urodzili, bo przecież kiedy Maryja poszła, będąc w stanie błogosławionym do swojej krewnej, no to wtedy poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety. To było pierwsze spotkanie Jana Chrzciciela i Jezusa, oczywiście nieuświadomione. Natomiast jeśli chodzi o ten fakt, no trudno właściwie odpowiedzieć na to pytanie. Duch Święty, no to nauka o Duchu Świętym jakoś była stopniowo przekazywana ludziom. To nie znaczy, że zaczął działać w czasach Nowego Testamentu, tylko był inaczej nazywany. Ten duch z Księgi Joela to był i z innych fragmentów Starego Testamentu, to jest Ruach Adonai, czyli Duch Pana. Albo po prostu używano, czy zapisywano w tym miejscu duch Jahwe, to a propos ducha. Natomiast być może, no trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, mógł postrzegać swego krewnego Jan Chrzciciel jako kuzyna, który jest cieślą rzeczywiście i może mądrym człowiekiem, może no, mającym duże zdolności, ale nie odkrył w nim Mesjasza i dzięki duchowi może tak było. Całkiem niewykluczone.
I poza tym też życie ukryte w Nazarecie Pan Jezus prowadził, tak można powiedzieć, prawda? Tak jest opisane, więc to było, no wszystko było w tym planie Boga, Pana Boga. Mamy kolejny głos, telefon, proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Bóg zapaść księdzu Piotrowi, Wojciechowi, ojcu Januszowi. Tak błyskawicznie, zanim powiem to główne moje przemyślenie, chciałem pani Annie z Krakowa odpowiedzieć, że na tym przełomie z jednego na drugiego milenium kojarzono tą rózgę z tym krzyżem, takim, z którym zawsze występował Jan Paweł II. Nazwali go tam papieżem apokalipsy i tak dalej, ale to ciągle tam, jak się przyjrzeć, jak on wygląda, to tam są takie te odrośle i to bym chciał tylko to przypomnieć. Zresztą ojciec papież Franciszek też czasem jeszcze bierze właśnie ten krzyż papieski i tam gdzieś jedzie do ludzi w różnych punktach świata. Ale ja chcę powiedzieć to. Tam jest sprawa tej radości. I mi się tak skojarzyło, że jak pielgrzymka warszawska dochodzi na Przeprośną Górkę, to jeżeli jest dobra pogoda, to jak się stanie na Przeprośnej Górce, to tam za plecami widać w głębi wieżę jasnogórską. I to jest niesłychanie radosny moment, ale niesłychanie, po 9 dniach takiej udręki, tych pęcherzy, tego wszystkiego, ale ta radość właśnie, ona tam jest taka dominująca u tych pielgrzymów, którzy przeszli tą trasę od Warszawy do Matki Bożej na Jasnej Górze. Już nie zdążyłem znaleźć tej książeczki, którą napisał nasz dominikański prorok, ojciec Jan Góra, ale warto byłoby ją odszukać, bo on tam wyjaśnia też sprawę. Ta książeczka była zatytułowana przez Jana Górę Do pokąd idę? Do pokąd idę? Już nie będę się zabierał, żeby to, tylko tak poddaję to pod refleksję, warto do tego spojrzeć, bo tam już w tym sformułowaniu, do pokąd idę, tam jest właśnie to, ten ruch, prawda? Ten ruch w kierunku tej, i on jest ogromnie radosny. Natomiast jeśli idzie o to, że my nie wiemy kiedy, to każdego roku, ojcze profesorze, ojcze Januszu, kiedy my czytamy tą perikopę, że Pan jest już blisko, to każdego roku my jesteśmy o ten jeden rok bliżej. My nie wiemy, czy tam dojdziemy w przyszłym roku do Wigilii. Nie mamy gwarancji, mamy taką nadzieję. Ale mówię, o ten jeden rok jesteśmy bliżej i to powinno w nas, ludziach, którzy jakoś starali się pielęgnować wiarę i zaufanie, że Pan Bóg nas nie opuszcza i nas prowadzi mocną ręką, to powinno być też dla nas jakimś ogromnym... tą radością. Także to tylko takie małe, rozrzucone sprawy.
Dziękujemy Panie Krzysztofie, pozdrawiamy gorąco. Damy innej jeszcze okazję. Bóg zapłać.
No, można powiedzieć, że całe nasze życie jest pielgrzymką. Tutaj pojawił się motyw pielgrzymki do Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasną Górę, ale nasze życie jest pielgrzymką i my zmierzamy ku Ojczyźnie Niebieskiej. To też święty Paweł pisał w liście do Filipian. Nasza ojczyzna jest w niebie. Więc gdyby rzeczywiście w ten sposób popatrzeć, to im bliżej, kiedy widać już ten cel, człowiek powinien być, odczuwać radość. Tyle, że to się wiąże z zakończeniem ziemskiego życia, czyli krótko mówiąc ze śmiercią. A ta raczej wywołuje strach i lęk nawet u ludzi wiernych Bogu często i pobożnych. Więc niby tak jest, ale ta analogia nie jest taka prosta.
No i ten obraz drogi jest oczywiście bardzo też trafny, bo rzeczywiście każdy rok nas przybliża i do śmierci, ale i do wieczności. Prawda? I to jest to spotkanie tam, które ma nastąpić. I z jednej strony czujemy lęk, a tak ksiądz profesor mówi, ale z drugiej strony na przykład ludzie, którzy jakoś mają takie spełnienie w życiu, to czują, oczekują tej chwili. Są też takie postawy, prawda? Mamy telefon. Proszę bardzo, słuchamy. Radio Maria. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy. Kto jest z nami?
Cezary z tej strony.
Witamy Panie Cezary. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Cezary.
Witamy. No już Pan jest na antenie. Od razu. Nie mamy tu poczekalni tak zwanej, tylko jesteśmy.
Tak. Ja w zasadzie krótko. Chciałem powiedzieć tylko kilka słów. Ponieważ nie pierwszy raz słyszę, że dzwonią na antenę Radia Maria różni ludzie, zapewne katolicy. Ja też jestem katolikiem i chciałem zwrócić uwagę i powiedzieć jedną rzecz. Drodzy chrześcijanie, drodzy katolicy, czytajmy Pismo Święte. Tam jest, można powiedzieć, cała wiedza, którą Bóg chciał nam w natchniony sposób przekazać, ponieważ wielu z nas, no, zdaje się nie czytać Pisma Świętego i ludzie dzwonią z takimi, można powiedzieć, błahymi, czy też można odnieść wrażenie, głupawymi pytaniami na antenę, tak jak kiedyś jeden pan zadzwonił i powiedział, że on właściwie nie rozumie, dlaczego Pana Jezusa tak bardzo nieładnie nazywa się barankiem. Także wszystko jest w Piśmie Świętym. Czytajmy i osobiście jeszcze polecam Pismo Święte wydane, przetłumaczone z języków oryginalnych na nowo, z namaszczenia naszego drugiego papieża Jana Pawła II z edycji Świętego Pawła. To jest Pismo Święte z komentarzami tłumaczy, biblistów. Bardzo wartościowe komentarze, nie tylko historyczne, ale i teologiczne. Także jeszcze raz serdecznie polecam i życzę wszystkim Państwu i kapłanom z Radia Maria błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, świąt narodzin naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Dodam jeszcze, oczywiście nie chcę tutaj reklamować jakoś siebie, prawda, ale także o wspomnianym Duchu Świętym niedługo zainteresowane osoby będą mogły przeczytać w przewodniku o skutecznej modlitwie, który ukaże się autorstwa brata Filipa w nowym roku. Także serdecznie polecam i zapraszam.
Dobrze, dziękuję Panie Cezary, szczęść Boże, pozdrawiamy. Ja może powiem tak, w obronie, bo prowadzimy tę audycję, że właściwie to nie ma jakichś niemądrych pytań. Prawda? Bo te pytania rodzą się, nie po to ktoś pyta, żeby powiedzieć, że nie czyta Biblii, tylko po prostu go to interesuje, go to jakoś frapuje, go to niepokoi. I tak to wygląda. Ale oczywiście ta przygoda z Pismem Świętym jest nam wszystkim potrzebna.
Tak, ja też się do tego apelu pana Cezarego przyłączam. Jak najbardziej to Pismo Święte powinniśmy czytać, ale też jeśli chodzi o te pytania, ktoś kiedyś powiedział, że nie ma głupich pytań, mogą być bardziej lub mniej głupie odpowiedzi. Ktoś pyta, bo go to właśnie interesuje, bo nie wie. Zwróćmy uwagę, że w przypowieści o słowie jest jeden typ gleby, to są, czy gdzie, zaraz musiał pomyśleć, gdzie to jest, może w każdym razie, że o tych, którzy słuchają pisma, a nie rozumieją go, czy słuchają słowa, a go nie rozumieją. No, to znaczy, mają prawo nie rozumieć, ale winni szukać odpowiedzi i wtedy zwykle pytają. To tak jakby człowiek nie mający żadnej wiedzy medycznej się pytał o oczywiste sprawy lekarza, a lekarz by powiedział, proszę wziąć poradnik medyczny i sobie czytać i niektórych pytań już nie powinien pan zadawać. No, niech zadaje, jak ma taką możliwość, a jeśli chodzi o pismo, no to tym bardziej. Też temu służy nasza audycja i wiele, wiele współczesnych właśnie komentarzy biblijnych, choćby Pisma Świętego, wyżej wymienionego, jak najbardziej.
Jest telefon kolejny, bardzo prosimy.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ferdynand ze Słubic dzwoni, tak. Dobry wieczór.
Witamy.
Dziękuję za piękną katechezę. Natomiast ja mam świadomość, że ten pan nieco wcześniej, bo ten pan przedostatni, który dzwonił, ja mam świadomość tego, że on świrował tu na antenie, że to niby papież katolicki z laską żelazną rządził, symbolizuje ten...
Nie, panie Ferdynandzie, jedno to język odpowiednio używajmy, ale to chodziło o rózga żelazna, że obraz takiego pewnego, no bo to czy rózga, nie to, że
nie,
papież...
Twardej ręki to się tyczy do apokalipsy, że przyszedł już od 14 roku na sąd i rządzi jako król, mieczem, tępi wszystkich, którzy po prostu nie słuchają, nie chcą Królestwa Bożego. Na przykład żołnierze rosyjscy bombardują cywilów, prawda, w Syrii, a za to ginie orkiestra aleksandrowa w samolocie. Ginie, po prostu spada.
No, ale panie Ferdynandzie, bo to zejdziemy w taki zaułek, że ludzie, ktoś za chwilę zadzwoni i powie, że pan troszeczkę niejasno mówi. To nie ma sensu, bo my odnosimy się do Słowa Bożego, a nie komentujemy telefonów naszych słuchaczy, prawda? Księże profesorze, i tak będzie najlepiej.
Oczywiście.
Mamy telefon, proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Witamy.
Mogę do audycji?
Tak, szczęść Boże, skąd telefon i kto mówi?
Jan z Zachodniopomorskiego. Ja chciałem powiedzieć, że Ewangelię Łukasza bardzo się dobrze słucha. Po prostu jest bardzo dobrze napisane. Ona, uważam, że jest skierowana do takich ludzi, którzy, szczególnie do takich ludzi, którzy o Panu Jezusie nic nie słyszeli, albo takich jak ja, którzy coś tam wiedzą, nie? Ze względu na to, że ona jest bardzo ładnie, plastycznie napisane. I ksiądz tam mówiąc o wstępie, że to się działo tam w 14 roku po objęciu rządów przez Tyberiusza, czyli w 29 roku po narodzeniu Chrystusa, ksiądz tam zasugerował, że Łukasz prawdopodobnie był historykiem. Może był, może nie był. Na pewno był genialnym pisarzem. Ja chciałem powiedzieć, że według mnie, tam z tego co wiem, to zapamiętałem sobie ze względu Łukasza, to tam, ja uważam, że tam jakaś część jego takich scen z opisu opisujących życie Pana Jezusa, to są tak zwane midrasz, opowiadania z takim przesłaniem, jakby łącznie z tą sztandarową sceną, którą wszyscy znamy, gdzie Pan Jezus rozmawia z Łotrem. A jeżeli chodzi o te zdanie, takie te sławne zdanie Jana Chrzciciela, że nie jestem godzien rozwiązać rzemyków u sandałów jego, to chcę powiedzieć, że wszyscy ewangeliści wspominają o tej scenie, ale taki dyskretnie różniący się sposób. Znaczy, jeden pisze w ten sposób, że dobrze pamiętam, upadłszy trudy na ziemię, nie jestem godzien rozwiązać rzemyku sandałów jego. Inny znowuż pisze, jeżeli dobrze też pamiętam, to nie jestem godzien nosić sandałów jego. Właśnie te takie subtelne różnice świadczą o tym, że to jest scena na pewno stuprocentowo wiarygodna. Dobranoc.
Dziękuję panie Janie. Pozdrawiam.
Tak, no i rzeczywiście święty Łukasz to spośród ewangelistów chyba najpiękniej nam rysuje, maluje te sceny biblijne, jego narracje są bardzo takie żywe, postacie ukazane w głębi psychologicznej, naprawdę pod tym względem on jest, dobrze się go czyta, a do tego jeszcze wszystko jest osadzone bardzo dokładnie w realiach historycznych, stąd właśnie ta hipoteza, że był historykiem, do tego jeszcze są wskazania i hipotezy, że być może był lekarzem, też na podstawie sposobu, w jakim opisuje choroby i objawy ich. Natomiast to, że tak ładnie maluje, bo w cudzysłowie maluje słowem, to też stworzyło hipotezę, że być może jest i malarzem, był malarzem, a niektórzy dopatrują się nawet początków jasnogórskiego obrazu właśnie w autorstwie świętego Łukasza, no ale to oczywiście jest raczej nieprawdopodobne. Taki jest święty Łukasz, dlatego jeśli pan Cezary nas zachęcał do czytania pisma, a wskazany został Łukasz, to może jak ktoś jeszcze nie ma postanowienia adwentowego, warto postanowić sobie przeczytanie Ewangelii według świętego Łukasza. Na pewno warto.
A co do tych midraszy, no to zapamiętajmy jedno, księże profesorze, że to nie jest jakaś powieść, to nie jest biografia Pana Jezusa, to nie jest scenariusz filmowy, tylko to są opisane znaki i cuda, które czynił Jezus na ziemi, żeby nasza wiara była mocniejsza i po prostu, żeby nasza wiara miała ten fundament, prawda, oparty na...
Tak, no natomiast na ile jest tutaj stosowany gatunek literacki midraszu, bo on w literaturze rabinicznej funkcjonował, to można by się zastanowić, ale z drugiej strony, no, gdyby to pisał Mateusz, to byłoby bardziej zrozumiałe, bo był Żydem. Łukasz jako jedyny spośród ewangelistów Żydem nie był. Był najprawdopodobniej Syryjczykiem, pochodził ze środowiska hellenistycznego. No ale być może...
Forma tutaj oczywiście,
co do formy,
bo to jest podobne, przy czym... No midrasz to był bardziej takie, prawda, opowiadanie. Opowiedz nam, prawda, jak to było. No i to jest mamy to na początku, Pan Bóg stworzył, prawda, nie, to jest, nie czy dobrze, w dobrym kierunku idę. A tutaj są konkretne fakty, prawda, które się u wszystkich ewangelistów pojawiają. Te najważniejsze,
tak,
oczywiście.
Tak, tak.
No, pora już podsumowywać naszą audycję, księże profesorze, bo ksiądz profesor Witczyk zawsze mówi o takim jeszcze na końcu zastosowaniu, takim jeszcze podsumowaniu, prawda, uaktualnieniu, jak to słowo ma wpływać na nasze życie aktualne, obecne, co nam mówi żyjącym właśnie w tym, a nie w innym czasie. Więc prosimy i potem jeszcze jest na koniec słowo.
Tak, adwent to w przeciwieństwie do Wielkiego Postu nie jest taki ściśle pokutny czas, więc nie musimy chodzić w jakimś wielkim skupieniu, w smutków, jakiejś typowo wielkopostnej pokucie, bo to jest czas radosny, radosnego oczekiwania na przyjście Pana i odliczanie dni do świąt Bożego Narodzenia ma nam uzmysłowić, że z równą radością powinniśmy odliczać czas na spotkanie z Panem, choćby przy końcu naszego życia. No i trzecia niedziela Adwentu szczególnie nam to uzmysławia. Nic zatem dziwnego, że jest nazywana niedzielą radości. Ta radość wybrzmiewa bardzo wyraźnie z dzisiejszych czytań mszalnych. Prorok Sofoniarz wykrzykuje: podnieś radosny okrzyk Izraelu, ciesz się i wesel z całego serca, córko Jeruzalem. Wtóruje mu Izajasz, który woła: wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu. A jaki jest powód tej radości? Obecność Boga, Wyzwoliciela, Świętego Izraela i Króla. Święty Paweł, który zachęca: radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam, radujcie się, motywuje nas prawdą, że Pan jest blisko. Jedynie w przekazie Ewangelii wydaje się brakować tego tematu radości, ale tylko pozornie. Przychodzący do Jana Chrzciciela ludzie, między innymi celnicy i żołnierze, pytali go, co mają robić. Możemy domyślać się, że odchodząc czuli się lepiej, bo otrzymali konkretne wskazania, dzięki którym mogli po prostu zmieniać swoje życie. A to już jest powód do radości. Podobnie jak dobra nowina, którą głosił prorok, to radosna nowina także dla nas, którzy w tym Adwencie oczekujemy na przyjście Pana. Bądźmy zatem radośni, a to, co psuje nam radość, to jest grzech. On powoduje smutek. Więc niech Adwent będzie przez nas jak najlepiej wykorzystany do skuteczniejszej z tym grzechem walki, do przeżycia dobrej adwentowej spowiedzi i do przygotowania się na święta Bożego Narodzenia. A w dalszej perspektywie, choć nigdy nie wiemy, czy dalszej wcale, niech to będzie nasze przygotowanie na spotkanie z Panem, gdy zejdziemy z tego świata i go zobaczymy, lub gdy, jeśli przyjdzie nam przeżyć koniec świata, gdy przyjdzie w chwale. Jeśli będziemy Bogu wierni, bać się nie musimy. Możemy żyć w pokoju i radować się.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca egzegezy w Wyższym Seminarium Duchownym w Perplinie, był naszym gościem w czasie audycji Szukając Słowa Bożego. A my też dziękujemy za wszystkie telefony od naszych słuchaczy i zapraszamy za tydzień na audycję. Dziękuję bardzo, księże profesorze.
Dziękuję również, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.